Tytuł tygodnia.
Andrzej Pilipiuk. Wilcze leże. Wydawnictwo Fabryka Słów. Dziś sięgamy po opowiadanie List z wysokich gór. Mówi autor.
To jest opowiadanie, gdzie Robert Storm zapuścił się w Alpy, na pogranicze konkretnie włoskie, tyrolskie, gdzie toczyły się ciężkie walki w czasie I wojny światowej, no i zjeżdżał sobie na nartach, zabłądził i przez to, że zabłądził, znalazł zwłoki żołnierza z I wojny światowej, zamarznięte w takiej rozpadlinie skalnej, a przy tych zwłokach był list. No i Robert Storm podejmuje decyzję, że należałoby ten list doręczyć, tylko trzeba najpierw zidentyfikować adresatkę.
Czyta Konrad Hanszuch.
Szwedzkie lato było dokładnie takie, jak można sobie wymarzyć. Ciepłe, ale bez prześladującego na każdym kroku upału. Wypożyczyłem rower w Wadsztenie i pojechałem najpierw brzegiem jeziora, potem drogą przez pola. Kościół w Orbegra wyłonił się zza pagórków. Najpierw spostrzegłem kamienną wieżę, potem gałęzie drzew rosnących przy świątyni. Wokół stało tylko kilka gospodarstw. Tu albo w którejś z okolicznych farm mieszkała Ingeborga N.Q. Patrzyłem na te same kamienne mury, które oglądała z Karlem. Wyjąłem odbitkę i porównałem. Nie miałem żadnych wątpliwości. Wypatrzyłem nawet miejsce, gdzie prawdopodobnie stali, robiąc zdjęcie. Zostawiłem rower przy bramie i ruszyłem na cmentarz. Niewielki, kamienny budynek mógł być w przeszłości spichlerzykiem probostwa. Kawałek dalej, pod daszkiem, na metalowym stelażu wyeksponowano stare płyty nagrobne lub komemoratywne. Popatrzyłem na misternie okute ornamenty i napisy. Daty z XVII i XVIII wieku powiedziały mi, że nie tego szukam. Ale był tu także cmentarz bardziej współczesny. Nowe nagrobki oglądałem z rosnącym zdumieniem. Krzyże były już od dawna passé. W kamieniu wykuto zachodzące słońca, drzewa gubiące liście, pęki ziół, splecione dłonie, klucze odlatujących ptaków, a często tylko imiona i nazwiska zmarłych. Na kilku wyryto róże, być może nawiązujące do róży Lutra, a może nie niosące już żadnej treści. Na górnych krawędziach niektórych płyt przymocowano odlane z brązu ptaszki. Gdzieś leżał nawet martwy marmurowy gołąb z łebkiem tragicznie zwieszonym za krawędź kamienia. Poganie, psia mać! Westchnąłem. Psa wyjącego na mogilę pana sobie wykujcie, albo od razu myszkę Miki i kaczora Donalda. Przypomniałem sobie książki Jadwigi Warnkówny, Stanisława Bełzy, Macieja Szukiewicza i innych polskich podróżników, którzy odwiedzili Skandynawię przed wiekiem. Praktycznie wszyscy podkreślali głęboką moralność i wyjątkową religijność Szwedów. I komu to przeszkadzało? Zadumałem się. Przyglądałem się starym nagrobkom. Ingeborga na zdjęciach miała 16, góra 18 lat. Urodziła się zapewne pod koniec XIX wieku. Mogła zatem umrzeć w ostatnich trzech dekadach wieku XX, albo i wcześniej. Bez sensu, pomyślałem godzinę później. Założyłem, że właśnie tu leży, a przecież w okolicy, między tą świątynią a głazem runicznym, jest jeszcze kilka innych kościołów i cmentarzy. Zasugerowałem się sandałkami na fotografii, a przecież mogli przyjechać bryczką na wycieczkę. Dziewczyna mogła też, jak tysiące młodych Szwedek, znaleźć po wojnie robotę w mieście, wyjechać z tej pięknej okolicy i leży teraz na cmentarzu gdzieś w Sztokholmie czy Göteborgu. Kwadrans później trafiłem na kwaterę rodu Nynkwistów. Inicjał N.Q.? Pasowało. Grobów było kilkanaście. Najstarszy pochówek pochodził z lat 60. XIX wieku. Ingeborgi wśród nich nie było, ale czułem, że złapałem naprawdę dobry trop. Na jednej z płyt wykuto koło sterowe. Kapitan, czy co? Żeglował po morzach, czy też po polskim jeziorze Watern. Rodzina mieszkała tu od co najmniej połowy XIX wieku. Trzymali się okolicy, a zapewne nawet jak wyjeżdżali pracować gdzie indziej. Dotknąłem wykutego koła. To na starość albo dopiero po śmierci wracali tu, do swojej parafii. Gdzie zatem podziała się Ingeborga? No cóż, czekała na wiadomości od Karla, być może napisała do jego rodziny i dowiedziała się, że przepadł bez wieści w Alpach. Odczekała rok lub dwa, może w nadziei, że dostał się do niewoli i wróci po wojnie.